Chwała Bogu, bracia i siostry, witam was serdecznie na naszym niedzielnym, coniedzielnym nabożeństwie, kiedy gromadzimy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, aby Go uwielbiać, oddawać Mu chwałę, ale żeby też słuchać Słowa Bożego, żeby karmić się, żeby stosować się do tego, co mówi Pismo Święte. I to jest kolejna niedziela, kiedy gromadzimy się w nieco dziwnych okolicznościach, bo na sali jest nas niewielu. Zgodnie z rozporządzeniami ministerstwa stosujemy się do tego, ale też tęsknimy za wami, bracia i siostry, którzy wierzę, że też oglądacie nas za pośrednictwem internetu, transmisji na Facebooku. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę tęsknicie, tak jak my tutaj na sali, za społecznością, bo brakuje was bardzo tutaj. Nie wiem, czy orientujecie się, jaka dzisiaj jest niedziela. Poza tym, że to niedziela. Dzisiaj jest niedziela, tak zwana niedziela palmowa. Czasem jadąc do zboru mogliście się zorientować, mijając na przystankach ludzi z palmami. Dzisiaj, jeżeli takiej możliwości nie mieliście, bo jesteśmy w domach, to chciałem powiedzieć, że to jest ta niedziela, która rozpoczyna tak zwany Wielki Tydzień, kiedy w szczególny sposób skupiamy się na ostatnim tygodniu życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy wkroczył do Jerozolimy i właśnie w niedzielę palmową wspominamy ten wjazd Jezusa do Jerozolimy. I chciałbym odczytać ten fragment, który o tym mówi ze Słowa Bożego. Ten opis znajdujemy w różnych Ewangeliach. Ja przeczytam z Ewangelii Łukasza z 19 rozdziału. Będę czytał z przykładu, który nabyłem w tym tygodniu drogą kupna. To jest ekumeniczny przekład Przyjaciół, a Ewangelię Łukasza tłumaczył brat Mieczysław Kwiecień, znany niektórym z nas, który kiedyś nas też odwiedzał, usługiwał u nas w zborze. A ja też darzę go wielkim szacunkiem, ponieważ był jednym z ważniejszych nauczycieli naszego pastora. Czytajmy Ewangelię Łukasza, rozdział 19, od wersetu 29. To jest po tym w kontekście, kiedy odwiedził Zacheusza, kiedy potem opowiedział przypowieść o talentach. 28 werset mówi, a powiedziawszy to, poszedł dalej, idąc w górę do Jerozolimy. I 29 werset i dalej. I stało się, gdy zbliżał się do Betfage i do Betanii, do góry zwanej Oliwną, posłał dwóch uczniów, mówiąc, pójdźcie do tej wsi przed wami. Wchodząc do niej, znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział. Odwiązawszy je, przyprowadźcie. A gdyby ktoś was zapytał, dlaczegoż je odwiązujecie, powiedzcie tak, Panu jest potrzebne. A kiedy posłańcy poszli, zastali wszystko tak, jak im powiedział. Kiedy bowiem oni odwiązywali ośle, rzekli do nich jego właściciele, dlaczego odwiązujecie ośle? A oni rzekli, Panu jest potrzebne. I przywiedli je do Jezusa, i narzuciwszy swoje szaty na ośle, posadzili Jezusa. A gdy on podążał naprzód, rozścielali szaty swoje na drodze. I gdy zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, cały tłum uczniów, radując się, zaczął chwalić Boga głosem wielkim za wszystkie dzieła mocy, które oglądali, wołając: Błogosławiony, który przybywa, Król w imię Pańskie. W niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu rzekli do niego, Nauczycielu, upomnij twoich uczniów. I odpowiadając, rzekł im, mówię wam, jeśli ci będą milczeli, kamienie będą krzyczeć. Ciekawa historia. Ci, którzy mieli okazję być w Izraelu, mogą sobie też tą drogę wyobrazić, jak to się działo. I oto Jezus wkracza do Jerozolimy. On spełnia proroctwa, starotestamentowe proroctwa, które mówiły, jak ten wjazd będzie wyglądał. I oto tłumy wiwatują, krzyczą Hosanna, krzyczą Błogosławiony, który przybywa, Król w imię Pańskie, w niebie pokój i chwała na wysokościach. Piękny obraz. Faryzeuszom się to oczywiście nie podobało. proszą Jezusa, żeby upomniał uczniów. Jezus odpowiada, że to się musi wydarzyć, bo tak było przepowiedziane, że nawet jakby uczniowie, jakby ci ludzie, te tłumy na drodze zamilkły, to kamienie by wołały. Co za piękny, szczęśliwy obraz. Ale ja chciałbym, żebyśmy przeczytali kawałeczek dalej, bo to się nie kończy w tym miejscu, ta historia. 41 werset mówi: a gdy zbliżał się, widząc miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym dniu, co jest ku pokojowi, teraz zaś to jest zakryte przed oczami twymi. Albowiem przyjdą na ciebie dni i wrogowie usypią wokół ciebie wały oblężnicze i otoczą cię i ścisną cię zewsząd i zrównają z ziemią ciebie wraz z dziećmi twoimi i nie pozostawią kamienia na kamieniu w tobie, jako żeś nie poznało czasu nawiedzenia twego. Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą, chociaż na zewnątrz wszystko wyglądało fantastycznie. Oto wkracza Jezus, wkracza król, tłumy wiwatują. To Jezus, chociaż też upomniał tych faryzeuszy, powiedział, że i tak będzie wiwat na jego wejście, bo to się musiało wydarzyć. To nie wprawiło Jezusa w nie wiadomo jak podniosły nastrój, że oto wkraczam do Jerozolimy, oto wszyscy są szczęśliwi, oto jest tak cudownie i wspaniale, bo ludzie przejrzeli na oczy, bo ludzie rozpoznali we mnie króla, rozpoznali we mnie proroctwa, które były wypowiedziane. Ale czytamy, że mimo tej podniosłej, można powiedzieć, atmosfery, wiwatu, pewnej wrzawy, Pan Jezus zapłakał. Pan Jezus zapłakał, ponieważ wiedział, co się zbliża i ponieważ wiedział, że to miasto nie poznało czasu nawiedzenia swojego. Niech nam to da do myślenia, abyśmy byli czujni i żebyśmy my należeli do tych, którzy rozpoznają czas nawiedzenia Pańskiego. My wiemy, że Pan Jezus powróci, ponownie przyjdzie na ziemię. Tak czytamy na początku Dziejów Apostolskich, że tak jak został wzięty w górę, tak samo przyjdzie na ten świat z powrotem. Bądźmy na to gotowi i odczytujmy znaki, żebyśmy nie przegapili czasu nawiedzenia. Ten czas trwa, Słowo Boże do nas przemawia i teraz czy my się do tego stosujemy, to jest druga sprawa, ale pierwszorzędna, żebyśmy stosowali się do Słowa Bożego. Mocno w moim sercu brzmią słowa Jezusa również z Ewangelii Łukasza. Wczoraj czytałem ten fragment podczas swojej osobistej lektury, gdzie Pan Jezus tą prostą, złotą zasadę przekazał tłumom, żebyśmy innych traktowali tak, jak my byśmy chcieli być traktowani. I chciałem się zwrócić do nas tutaj, kilku osób w sali i do tych, którzy oglądają to nabożeństwo, czy będą później odsłuchiwali tego nabożeństwa, z takim apelem, z takim wezwaniem, że w tych dziwnych dniach, kiedy nie bardzo możemy wychodzić z domów, ale tak łatwo przychodzi nam wyjść z samego siebie, kiedy jesteśmy uwięzieni, żebyśmy traktowali innych tak, jak chcielibyśmy my być traktowani. Żebyśmy mieli świadomość, że Pan Jezus wszystko widzi i żebyśmy nie przynosili ujmy Jego imieniu. Ja w tym tygodniu kilkukrotnie się gdzieś tam wzburzyłem wewnętrznie, czytając w internecie różne rzeczy, bo mamy nieco więcej czasu i ludzie mają tyle mądrości albo niemądrości do przekazania, że już kilka razy już nawet pisałem komentarz, żeby coś tam prostować, ale w odpowiednim momencie się powstrzymałem i wycofałem, bo cóż to przyniesie? Też nie jestem oczywiście święty w tej materii, kilka razy pewnie niepotrzebne rzeczy wypisywałem w internecie i wiem, że to nie przyniosło chluby Bogu, a mogło przyjąć ujmę i tego bardzo żałuję. Bądźmy rozważni w tym, co udostępniamy, w tym, co piszemy w tych dniach. Treści jest mnóstwo, mnóstwo przepełnionych nienawiścią, szyderstwem, kpiną, cynizmem. Unikajmy tego, bo ludzie będą nam się przyglądać. Ale to, że ludzie się przyglądają, to jest jedna sprawa. Słowo Boże mówi wyraźnie w Ewangelii Mateusza 12:36, to są słowa Jezusa. Mówię wam natomiast, z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. ten dzień nadchodzi. A Jezus mówił, że z każdego słowa zdamy sprawę. I żebyśmy się głupio nie tłumaczyli, że z każdego wypowiedzianego słowa tu jest napisane, a my pisaliśmy tylko coś, nie wypowiadaliśmy. Takie tłumaczenie nic nam nie da. Jezus dalej mówi, gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony. Rozpoznajmy czas nawiedzenia, bądźmy uważni w tym, co i jak mówimy. Traktujmy ludzi tak, jak chcielibyśmy my być traktowani. Wzywam, apeluję, bądźmy rozważni w tym, co mówimy, w tym, co piszemy. Niech nic nieprzyzwoitego nie wychodzi z naszych ust, niech nic, co wyśmiewa innych, nie wychodzi z naszych ust. Niech z naszych ust płynie to, co się Bogu podoba. Bądźmy łagodni, bądźmy uprzejmi. Niech owoc Ducha Świętego będzie widoczny też w tym, jak ze sobą rozmawiamy. A teraz będziemy mieli czas, wy w domach, my tutaj w pustej kaplicy, czas, kiedy z naszych ust popłynie uwielbienie dla naszego Pana. Będziemy śpiewać na Jego cześć, dla Jego chwały. Będziemy wyznawać w tych pieśniach, że On jest Bogiem, że On jest naszym Stwórcą, że On jest naszym Pocieszycielem, naszym fundamentem. Nie pamiętam, jakie pieśni do końca będą. Pierwsza pieśń ze Śpiewnika Pielgrzyma numer 4. To akurat pamiętam. Jeżeli byście słabo widzieli, ci, którzy oglądają w domach to, co rzucamy na ścianę, to jeżeli macie Śpiewnik Pielgrzyma, to wertujcie i numer 4. Od tego zaczniemy czas naszego uwielbienia, a wcześniej pochylmy nasze głowy i pomodlimy się do Tego, który jest Królem na wieki. Panie Jezu, wyznajemy to, że Ty jesteś Królem i chcemy oddawać Ci chwałę, Panie. Chcemy Ci dziękować za wszystko, co Ty uczyniłeś, za każde słowo, które wypowiedziałeś. Chcemy Ci dziękować za to, że chociaż umarłeś, to potem zmartwychwstałeś i Ty dzisiaj żyjesz i dzisiaj wciąż mówisz do Kościoła. I chociaż nie możemy dzisiaj się spotkać w jednym miejscu, chociaż z tego powodu jest nam smutno na sercu, Panie, to radujemy się z tego, że możemy mieć społeczność z Tobą, że każdy z nas, tam gdzie jesteśmy, nie jesteśmy sami, bo Ty jesteś, Panie, tam gdzie się wzywa Twojego imienia. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, za naszego Pocieszyciela. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty możesz nawet w jakiejś trudnej sytuacji, w beznadziejnej sytuacji natchnąć nas nadzieją, wypełnić nas radością. Wypełniasz, Panie, nas spokojem, który przewyższa wszelki rozum. Jest to niezwykły dar, zwłaszcza w tych dziwnych, trudnych, ciężkich czasach. Chcemy z tego korzystać pełnymi garściami, Panie, i chcemy Ciebie za to uwielbiać, że Ty masz moc, że Ty przebywasz, Panie, wśród swojego Kościoła i że Ty mówisz dzisiaj do Kościoła, Panie. Oczekujemy tego, że dzisiaj będziesz do nas przemawiał poprzez Twoje słowo, poprzez pieśni, które będziemy śpiewać. Pokrzepiaj nas, podnoś, Panie, i wskazuj, co powinniśmy w naszym życiu poprawić, żebyśmy, Panie, nie przegapili też czasu nawiedzenia, który trwa. Dzięki Ci, Boże, za wszystko, co Ty czynisz. I teraz przyjmij chwałę i uwielbienie z naszych ust, gdy będziemy śpiewać na Twoją chwałę. Amen. Yeah.
aby oddawać Tobie chwały, bo Ty jesteś naszą pociechą, Ty jesteś naszym uwolnieniem, Ty jesteś naszym posileniem, Ty jesteś naszym uzdrowieniem, Panie. I Ty umarłeś za nasze grzechy, Panie. Chcemy Ci dzisiaj dziękować za Twoje zbawienie, Boże. Za to, że Ty jesteś naszą skałą, Panie, że jesteś warownym grodem, Boże. Chwała niech Tobie będzie dzisiaj tutaj, na tym miejscu i w naszych domach, gdzie razem oddajemy Tobie chwałę, Panie, uwielbiamy Twoje święte imię. Przychodzimy, aby, Panie, być w społeczności z Tobą, Panie. Amen.
Nasze serca, by się stale zmieniać. Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy, wcześnie o poranku i gdy noc kładzie Cię. Tobie chcemy śpiewać, wznieść niebiaństwo chwały, dając nasze serca, by się stale zmieniać mógł.
Niech się wznosi dziś Twa chwała.
Niech się wznosi dziś Twa chwała, o Panie nasz. To dla Ciebie nasze serca otwarte są.
Nie straszne nam trzęsienie ziemi, ani ruchy gór na dnie potężnych mórz. Niech sobie szumią, niech pienią się ich wody. Góry przecież drżą, gdy On okaże moc. Jest rzeka, której nurty cieszą miasto Boga, święte mieszkanie Najwyższego. Gdy Bóg w nim przebywa, nie grozi mu ruina. Bóg je wspomoże, zanim nadejdzie świt. Burzą się narody, chwieją się królestwa. Gdy On wydaje głos, rozpływa się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba, oto nasza twierdza. Podejście i przyjrzyjcie się działaniu Pana. Jak potężne cuda czyni On na ziemi. Kładzie kres wojną po samej jej krańce. Łamie łuki i kruszy włócznie. Tarcze pali w ogniu. Wyciszcie się. Poznajcie, że ja jestem Bogiem, wielkim wśród narodów, wywyższonym na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba, oto nasza twierdza.
Usłyszeć aniołów głos, śpiewają razem Alleluja. Święty, święty, wszechmogący Bóg jam jest. On jest godzien przyjąć chwałę, wszechmogący Bóg jam jest. Pragnę być tu przy sercu Twym i tak jak Ty kochać ten świat. Niech wyschnięte kości znów żyją, pełnią, śpiewają razem Alleluja. Święty, święty, wszechmogący Bóg jam jest. On jest godzien przyjąć chwałę, wszechmogący Bóg jam jest. Bóg jam jest. Bóg jam jest. Bóg jam jest. Upadną przed Nim wzgórza, demony boją się, gdy dociera do nich dźwięk imię Króla chwał. I nawet moce piekła nie mogą ostać się, gdy nadchodzi wielki Pan, święty Bóg jam jest. Bóg jam jest. Bóg jam jest. Yes. jesteś królem, jesteś królem. Wszyscy nasze dłonie stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go. Jesteś królem, jesteś królem, królem jest Bóg. Jesteś królem. Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go.
Przychodzimy, Boże, aby oddawać Tobie chwałę, bo Ty jesteś Królem. Ty jesteś Królem na tej ziemi. Ty jesteś Królem na niebie. Tak jak śpiewaliśmy, Ty panujesz nad piekłem, Ty panujesz nad demonami, Ty panujesz nad chorobą, Ty panujesz, Panie, nad naszym życiem. Ty masz władzę nad naszym życiem, Panie. Ty nam je dałeś, Panie, i Ty je kontrolujesz. I chcę Ci za to dziękować. Chcę dziękować za pokój, który mogę mieć z tego powodu, Panie, bo wiem, że to jest wszystko w Twoim ręku. Ty nas możesz ożywić dzisiaj, Panie. Jeżeli ktoś jest osłabiony, Panie, duchowo, to proszę, żebyś Ty posilał, Panie, żebyś umacniał, Panie, żebyś Ty dawał radość, Panie. Radość z Twojego zbawienia, Panie. Radość z tego, że możemy Ciebie znać. Radość z tego, że Ty jesteś blisko, że Ty nas nie zostawiłeś tutaj, Panie. Mimo tego, że nie jesteśmy tutaj wszyscy dzisiaj w kościele, Panie, ale każdy jest w naszym, w swoim domu, Panie, ale Ty dałeś Ducha Świętego, Panie. Społeczność, przez społeczność, którą możemy mieć też z Tobą, Panie. Społeczność, możemy czuć, Panie, Twoją bliskość. Dzięki Ci za to, Panie. Dzięki Ci za to, że Twój Duch nas posila, Panie. Dzięki Ci, że nas umacnia, Panie. Dzięki Ci, że Ty jesteś tutaj, Panie, w kościele, ale też jesteś w każdym z naszych domów osobno, Panie. Chcę Ci za to dziękować, Panie, za Twoją obecność, Boże. Bądź uwielbiony.
Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Stąd nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy Go teraz inaczej. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków. I nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: pojednajcie się z Bogiem. On, tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga.
dzięki nie. Dzięki łasce Twej żyję dzięki nie. Dzięki łasce Twej żyję dzięki nie. Dzięki łasce Twej.
Źródłem naszej siły, Panie. Że to nie jest moja moc, nie są moje starania, Panie. Dzięki Ci za Twoją łaskę, dzięki za Twojego Syna, który za mnie umarł, Panie. Na grzech, za mój grzech, Boże. Dzięki, że ten grzech jest przebaczony, Panie. Dzięki Ci, Panie, że ja nie muszę być silny sam w sobie, bo nie mogę być silny, ale dzięki, Panie, za to, że Ty jesteś. Dzięki Twojej łasce dajesz mi siłę, Boże. Chcę Ci za to podziękować dzisiaj. I chcę też podziękować za czas, kiedy będziemy mogli słuchać Twojego Słowa, Boże. Proszę Cię o to Słowo, które będzie głoszone za chwilę. Mów do naszych serc, Boże. Amen.
Chwała Bogu. Bardzo serdecznie chciałbym dzisiaj Was, głosząc Boże Słowo, zachęcić do tego, co może jest zupełnie Wam odległe. Nawet przygotowałem sobie rekwizyt. Chciałbym dzisiaj Was zachęcić do tego, żebyśmy mogli stać się trębaczami albo zacząć używać trąby. Zaraz to może intrygujące, ale postaram się w trakcie mojego usługiwania Bożym Słowem powiedzieć dlaczego. Czytając Boże Słowo zostałem poruszony i zaintrygowany fragmentem, który jest zapisany w 10 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej. Przeczytam pierwszych 10 wersetów. 4 Mojżeszowa, 10 rozdział, od 1 do 10 wiersza. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Spraw sobie dwie srebrne trąby kute. Będziesz nimi zwoływał zbór i dawał znak do zwijania obozów. Gdy zatrąbią na obu, zejdzie się do ciebie cały zbór u wejścia do namiotu zgromadzenia. Gdy zaś zatrąbią na jednej, to zejdą się do ciebie książęta, naczelnicy tysięcy izraelskich. Gdy zatrąbicie dźwiękiem urywanym, wyruszą obozy, które obozują po stronie wschodniej. Gdy powtórnie zatrąbicie dźwiękiem urywanym, wyruszą obozy, które obozują po stronie południowej. Gdy będą mieli ruszać w pochód, zatrąbią dźwiękiem urywanym. Gdy będzie się zwoływać zgromadzenie, zatrąbicie zwyczajnie, ale nie dźwiękiem urywanym. W trąby dąć będą synowie Aarona, kapłani. Używanie ich będzie dla was ustawą wieczystą dla waszych pokoleń. Gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który was gnębi, zadmiecie w trąby dźwiękiem urywanym. Przez to przypomnicie się Panu, Bogu waszemu, i będziecie wybawieni od nieprzyjaciół waszych. W dni waszej radości i w wasze uroczyste święta oraz wasze dni nowiu będziecie dąć w trąby przy waszych całopaleniach i przy ofiarach pojednania. Będą one przypominały was Bogu waszemu. Jam jest Pan, Bóg wasz. Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, to przeżywałem takie dosyć trudne chwile, jakieś nawet grozy dla mnie w tym moim dziecięcym świecie, kiedy słyszałem dźwięk syreny. Kiedyś chyba, to może starsze osoby pamiętają lepiej, ten dźwięk sygnałów, dźwięk syren był bardziej powszechny. Częściej było słychać taki dźwięk, ale kiedy byłem jeszcze takim nie do końca rozumiejącym wszystko chłopcem, mieszkaliśmy blisko zakładu pracy, którym zmiany jednej i drugiej były obwieszczane syreną, taką na korbę kręconą. I pamiętam, na początku byłem zdziwiony, ale potem, kiedy już się osłuchałem, wiedziałem, a jedna zmiana kończy pracę, pamiętam 6:14, potem o 14:00 do 22:00 druga zmiana i potem była trzecia zmiana. Tak, to tak. I to było, wiecie, ten zakład pracy może 200 metrów od mojego domu, 150, więc słyszałem często. Czasami się też pojawił sygnał, syrena taka z wieży, bo niedaleko też mnie była remiza strażacka. I znowu ta syrena trochę inaczej brzmiała, bo ona wzywała do pożaru. A że mój tato był też w ochotniczej straży pożarnej, to często kiedy nasłuchiwał i ta syrena brzmiała, to siadał na rower i jechał szybko do tej remizy, żeby ubrać się tam w odpowiedni strój, założyć hełm strażacki, no i jechać, bo była akcja, bo był pożar. Ja też pamiętam, jak już byłem trochę większy i takie były momenty, że wchodziłem na pokład jakiegoś statku czy promu i potem siadając była zwykle jakaś instrukcja dotycząca sygnałów alarmowych. To było w formie graficznej, były długie kreski, kropki. Ja pamiętam, takie przerażenie we mnie było, nie potrafiłem tego odczytać. Mówię, jeżeli taka syrena, która będzie potrzebna, bo będzie zagrożenie, niebezpieczeństwo, zabrzmi, czy ja potrafię to odczytać i czy w właściwym momencie ucieknę, czy stawię się tam, gdzie mam się stawić, do tej szalupy ratunkowej. I miałem takie przerażenie w sobie gdzieś tam, że nie jestem w stanie odczytać tego sygnału alarmowego. Potem, kiedy już byłem trochę starszy i już pracowałem, grałem na takim instrumencie, to pamiętam, że był taki moment w naszej pracy w Orkiestrze Marynarki Wojennej, kiedy musiałem nauczyć się wszystkich sygnałów, które w wojsku obowiązują. Bo jest też tak, że komendy można wydawać niekoniecznie głosem, ale instrumentem. I pamiętam, że musiałem ten regulamin dosyć mocno studiować, wszystkie te nuty przeczytać, opisy posłuchać i nauczyć się tego, jak zagrać komendę baczność, a jak spocznij, jak na lewą burtę, jak na prawą, jak podniesienie bandery, jak opuszczenie bandery, jak flaga banderowa. Tych komend naprawdę było dosyć dużo i powiem szczerze, to było dla mnie dosyć dużym wysiłkiem, żeby to wszystko poznać, nauczyć się. I potem były jakieś okazje, na okręcie stojąc musiałem grać te właśnie komendy. Wiecie, i żeby właściwie odczytać jakiś sygnał, jakąś komendę, to trzeba poznać, co jest w regulaminie napisane. Wiecie, tak myślę sobie, że dzisiaj w naszym kraju czy na świecie wielu ludzi doświadcza tego rodzaju obaw czy trwóg, bo są pewne sygnały wysyłane, ale ludzie nie potrafią tych sygnałów odczytać i dlatego przeżywają trwogę i strach. Gdyby tylko sięgnęli do regulaminu, gdyby tylko ten regulamin mogli poznać, to wtedy wiedzieliby, że te sygnały, które są wysyłane, one tutaj są zawarte. Tak samo wiecie, kochani, jak tutaj Bóg mówił do Mojżesza, żeby sprawił sobie dwie srebrne trąby. I wiecie, Bóg mówi bardzo konkretnie, daje regulamin. W jakiej okoliczności, w jaki sposób na tych trąbach trzeba zagrać. Czy dźwiękiem ciągłym, czy przerywanym, czy w jednogłosie, czy w dwugłosie, bo w pewnych sytuacjach miało grać dwóch. Wiecie, ludzie musieli oswoić się i poznać, zrozumieć, co ten sygnał, który Bóg wysyłał, ten komunikat przez trąbę, co on oznacza. I wtedy ludzie wiedzieli, jak się zachowywać, co robić, jak reagować. Wystarczy tylko do tego regulaminu sięgnąć i zobaczyć to, co Bóg powiedział o trąbach. Ale wiecie, czytając ten fragment, chciałem I też mnie to zaintrygowało, żeby trochę temat trąb, który występuje w Bożym Słowie, zgłębić. I sięgnąłem do różnych źródeł, do różnych mądrych opracowań, a że ten instrument nie jest mi obcy, bo też przez lata służył mi jako narzędzie do zarabiania na chleb, to zdziwiłem się nawet sam, że ja jeszcze nigdy chyba o tym w kazaniu nie mówiłem na temat trąby. Mówię, jakże mogłem to przeoczyć. Wiecie, trąba to jeden z najstarszych instrumentów dętych. Podobno już w pierwszej połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą były te instrumenty używane. To tam wśród tych środowisk sumeryjskich. Początkowo były to rogi zwierzęce, najczęściej baranie lub rogi koziorożców, proste, wygięte, większe, mniejsze. Nie były upiększane, nie były ozdabiane, ale dawały donośny dźwięk i służyły do tego, żeby wysłać komunikat, żeby wysłać sygnał. I ten sygnał był dosyć daleko słyszalny, bo to dosyć nośny instrument o dużym wolumenie. Jak ktoś jeszcze ma odpowiednią przeponę, to naprawdę potrafi dosyć donośnie wysłać ten sygnał na dużą odległość. I wielu ludzi może ten sygnał usłyszeć. I podobno też w Egipcie około 1350 lat przed naszą erą, przed narodzeniem Pana Jezusa, zaczęto wytwarzać sztuczne rogi, czyli trąby, które były już wykonane z blachy. Najczęściej było to srebro lub miedź i one były kształtowane w odpowiedni taką formę za pomocą młotka. Ta blacha była wyginana, klepana. I zazwyczaj to wyglądało tak, że nadawano tej trąbie kształt takiej długiej, prostej rurki, która na końcu się rozszerzała i to była taka czara dźwiękowa, podobnie jak tutaj mamy też prosta rurka. Ona ta jest bardziej skomplikowana, pozawijana, wiecie, bo to dopiero w XIX wieku trąbka taki format zyskała, dodano wentyle, które można wykorzystywać i już całą skalę chromatyczną na tym instrumencie można zagrać, ale te pierwotne instrumenty nie były takie zaawansowane technicznie. W każdym razie były używane głównie w celach militarnych, ale także w celach takich rytuałów religijnych. Myślę, że to dla nas też jest oczywiste. I w Starym Testamencie, to też dla mnie była bardzo ciekawe odkrycie, występuje sześć terminów, sześć słów, które opisują, określają trąbę. Jak w konkordancji wyszukałem, to w Biblii, w tym przekładzie Biblii Warszawskiej jest o trąbie, o trąbieniu, o trąbiącym razem 103 razy napisane w 103 miejscach. I z tego, co też mi się udało odnaleźć, to jak powiedziałem, jest sześć słów, sześć określeń związanych z trąbą. Dwa określenia, dwa słowa odnoszą się do rogu zwierzęcego, dwa określenia do takich trąb metalowych i dwa określenia służą na jakby wyrażenie tego dźwięku, tego brzmienia instrumentu zwanego trąbą. Chyba najbardziej znane słowo to sofar czy szofar, najczęściej chyba używane i współcześnie, najczęściej chyba ludzie kojarzą ten instrument z takim trochę powyginanym rogiem baranim. Ale to słowo występuje 71 razy w Biblii i nie zawsze ono określało tylko róg zwierzęcy, ale także ten instrument wykonany z blachy był również tym słowem określanym. I słowo hakokra, znaczy trawa, trzcina, to była ta właśnie długa, wąska, metalowa, zakończona tą czarą dźwiękową rura i to właśnie w tym 10 rozdziale czwartej Księgi Mojżeszowej, którą przed chwilą przeczytałem, jest mowa właśnie o tej trąbie, którą nazwano hakokra. To takie dwie trąby hakokry miał Mojżesz sporządzić. Pan mu tak powiedział. Jeszcze jest słowo keren, jeszcze jest słowo jobel. One oznaczają głównie rogi zwierzęce i najczęściej właśnie róg barani. To słowo jest użyte w księdze Jozuego w 6 rozdziale, kiedy Izraelici okrążali Jerycho i zdobywali Jerycho, to właśnie tam grali podobno na tym instrumencie. Tam to słowo jest użyte, róg zwierzęcy, róg barani. I dwa słowa, które określają dźwięk, to brzmienie tego instrumentu, to słowo tyrua, dosłownie to słowo znaczy i pochodzi od krzyczeć głośno, robić wrzask. I wydawany przez trąbę dźwięk, ostry, krótki, o wysokim brzmieniu, nagle urywany, był opisywany właśnie, używane było to słowo tyrua. I dźwięk tego służył, dźwięk tej trąby i to słowo jest używane w opisie sygnału, który był dawany do rozpoczęcia boju, do wymarszu. Tutaj właśnie w tym 10 rozdziale mamy tu powiedziane i też to słowo, dźwięk tej trąby, tak opisywany właśnie był związany z rozpoczęciem boju, z wymarszem, ogłaszaniem świąt. W 3 Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale jest mowa właśnie też święto trąb, potem czy święto rok jubileuszowy zaczynał się, miał być przy dźwięku trąb i to słowo tutaj też jest użyte. I jeszcze było słowo takoa i ono było związane też z dźwiękiem, z brzmieniem trąby, ale to był dźwięk przeciągły o niskim basowym brzmieniu i raczej był używany do tego, żeby zwoływać ludzi na zgromadzenie oraz przy innego rodzaju świętach. Jakie zastosowanie miała trąba? Jak już myślę, że wszyscy się domyślają, zastosowanie wojenne. Bardzo często, czytając opisy różnego rodzaju walk, pojawia się właśnie opis trąby i to, że była używana w tym celu, żeby dać sygnał do rozpoczęcia walki, zakończenia, czy zakończyć pościg za nieprzyjacielem. Kilka może takich miejsc przeczytam. Księga Sędziów, na przykład 3 rozdział. Tutaj w wersecie 27 w 3 rozdziale czytamy: a gdy tam przyszedł, zadął w trąbę na pogórzu efraimskim i stąpili z nim synowie izraelscy z góry, a on na ich czele. Tu jest powołany sędzia Ehud, który został powołany, aby też przyczynić się do tego, żeby walczyć z Moabitami i przez niego i przez Izraelitów Bóg wtedy pokonał Moabitów i on jakby zwołuje Izraela do walki przeciwko Moabowi poprzez właśnie to zagranie na trąbie. Potem w 7 rozdziale w Księdze Sędziów chyba też znany fragment, tutaj jest mowa o Gedeonie, jak on walczył z Midiańczykami. Pamiętacie, tam 300 było żołnierzy, ale każdy miał swoją trąbę, swój róg i oni na tych trąbach zagrali. To jest 7 rozdział, 19 werset. Gdy tedy Gedeon wraz ze 100 mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiano straże, zadeli w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. I też potem w 22 wersecie, gdy zaś zadeło owych 300 trąb, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki, aż do Bet Szyta w kierunku Serera, aż do krańca Abel Mechola koło Tabat. Grali na trąbach, kiedy też czytamy Księgę Nehemiasza, tam w 4 rozdziale, kiedy były odbudowywane mury zniszczone w Jerozolimie, to również przy Nehemiaszu był trębacz i on mówił wszystkim odbudowującym, że w razie niebezpieczeństwa, żeby słuchali i głos trąby zabrzmi, wtedy ma się zgromadzić w jednym miejscu i będą podejmować walkę. No, tych miejsc naprawdę jest dosyć dużo, nie będę ich tutaj wszystkich cytował. Ale nawet apostoł Paweł w liście do Koryntian w 14 rozdziale wspomina trąbę, dźwięk trąby w kontekście właśnie wyruszania do boju, do walki. 1 Koryntian 14 rozdział i 8 werset. A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Trąba miała wzywać do walki, do boju. Do tego, żeby stawić się i ruszyć przeciwko wrogowi. Ponadto też trąba miała takie zadanie, aby pobudzić i dodać odwagi tym, którzy szykowali się do boju. W drugiej księdze Kronik też jest taki fragment w 13 rozdziale od 12 wersetu. Tutaj jest mowa o tym, jak Abiasz został królem w Judzie i przeciwko Jeroboamowi wystąpił. No tutaj bardzo niezwykła też historia i od 12 wersetu przeczytam może. Tak więc z nami na czele jest Bóg, jego kapłani z surmami bojowymi. Te surmy bojowe to te właśnie trąby, to te tutaj wcześniej wspomniane hakakory. Aby zagrać pobudkę do boju przeciwko wam, synowie izraelscy, nie walczcie z Panem, Bogiem waszym ojców, gdyż nie powiedzie się wam. Tymczasem Jeroboam przeprowadził zasadzkę na tyły tak, iż byli przed Judejczykami, a zasadzka była za nimi. Gdy się Judejczycy obejrzeli, znaleźli się w boju z przodu i z tyłu, zaczęli więc wołać do Pana, a kapłani zadeli w trąby. Wtedy Judejczycy wydali okrzyk bojowy. Skoro tylko Judejczycy wydali okrzyk bojowy, Pan pobił Jeroboama i całego Izraela wobec Abiasza i Judejczyków. I tam zginęło 500 tysięcy ludzi. Siły były 2:1, bo siły Jeroboama 800, a Abiasza 400. W każdym razie dźwięk trąby był właśnie tym, co dodawało otuchy, wydawało sygnał do boju, ale miało dodać, pobudzić właśnie do tego, żeby ruszyć do przodu. Myślę, że też jesteśmy tego świadomi, czytając Boże Słowo, że trąba bardzo często w różnego rodzaju zarządzeniach, i które były komunikowane, wydawane i ogłaszane uroczystości, to właśnie też głos trąby był słyszalny. Kiedy były zwoływane na pustyni te zgromadzenia, to właśnie była słyszalna trąba. Kiedy była sprowadzana skrzynia przymierza do Jeruzalemu, to co wtedy się działo? Myślę, że pamiętamy, pierwsza księga Kronik, 15 rozdział, dźwięk trąb, dźwięk rogów był bardzo mocno słyszalny. Wtedy Dawid z wielką radością i z taką wielką oprawą muzyczną sprowadzał skrzynię przymierza do Jeruzalemu. Kiedy potem była odbudowana świątynia i była skrzynia wnoszona do nowo zbudowanej świątyni, druga księga Kronik, 5 rozdział, tam również kapłani grali na trąbach. Nawet tam jest powiedziane, że kapłanów było nawet 120. I oni grali na trąbach i wtedy Boża obecność też wstąpiła, obłok się pojawił i także ci kapłani nie mogli nawet ustać. Więc trąba towarzyszyła takim uroczystościom właśnie. Poświęcenie świątyni, druga księga Kronik, 7 rozdział, kiedy również no, te mury były odbudowywane, kiedy Izraelici wrócili z niewoli babilońskiej. Kiedy król wstępował na tron, to również te fakty były ogłaszane przy dźwięku trąby. Pierwszej Królewskiej, pierwszym rozdziale 34 i 39 werset mówi o tym, że to trąba ogłaszała ten fakt, kiedy Salomon wstępował na tron, kiedy zostawał królem. Kiedy Jehu został królem, druga księga królewska, 9 rozdział, 13 werset, również na trąbie był wydany taki sygnał, komunikat i to ten fakt również był związany z dźwiękiem trąby. Czy Joasz też zostawał królem, to druga księga królewska, 11 rozdział, to również ten fakt był obwieszczany poprzez grę na trąbie. Czy jak były ogłaszane sukcesy militarne, zwycięstwo, również trąba. Te uroczystości związane z kultem, z oddawaniem chwały i czci Bogu, również były związane z grą na trąbie. Wiecie, trąba była do czasów Dawida jedynym instrumentem, który towarzyszył świętom i różnego rodzaju tym obrzędom, składaniem Bogu ofiar, całopaleń, na nowie księżyca i inne święta. To tym wydarzeniom towarzyszył dźwięk trąby. Dopiero potem Dawid, chcąc jeszcze bardziej może podnieść wagę, rangę sprowadzenia skrzyni, to wprowadził jeszcze kolejne instrumenty i on trochę uporządkował też i uregulował służbę muzyczną w świątyni. Ale do czasów Dawida trąba była tym instrumentem, która była związana właśnie z oddawaniem czci, oddawaniem chwały jedynemu prawdziwemu Bogu. Więc składanie ofiar całopalnych, pierwszy dzień siódmego miesiąca, święto trąb, rozpoczęcie roku jubileuszowego, święta nowiu, święto pojednania, to te fragmenty mówią też o tym, że tym wszystkim wydarzeniem towarzyszył dźwięk trąby. I też jest w Bożym Słowie to wyszczególnione, że na rogach mogli grać wszyscy z pokolenia Lewiego, ale na trąbach, ta właśnie hakora, na tym instrumencie mogli grać tylko kapłani. Jak tutaj w tym 10 rozdziale czytaliśmy, Bóg to wyraźnie powiedział, to będzie udziałem tylko kapłanów, aby używać tego instrumentu. Ja to podkreślam, bo potem powiem dlaczego. Kapłani moi kochani. Więc widzimy, że tym wszystkim wydarzeniom towarzyszył ten instrument, trąba. Wiecie, tak samo momenty, kiedy Bóg objawiał siebie samego, kiedy objawiał swoją chwałę. Pierwsze takie wydarzenie, i to też mnie dosyć mocno, kiedy też rozważałem ten fragment, poruszyło. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, tutaj to jest pierwsze miejsce, gdzie pojawia się dźwięk trąby. I jakiemu wydarzeniu towarzyszy dźwięk trąby? Kiedy Bóg stąpił na górę Synaj, kiedy Bóg objawił się narodowi wybranemu w bardzo przerażających okolicznościach. Tutaj czytamy w 19 rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej, 16 może werset od 16. Trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby, tak, że zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo, a głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. I kiedy czytamy też o tym wydarzeniu w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków, to tam również ten niezwykle podniosły, ale przerażający taka atmosfera, która towarzyszyła temu, jak Bóg objawił się, jak Bóg stąpił, jest tutaj też tak dosyć mocno zaakcentowana. Autor tego listu mówi, że nawet Mojżesz mówił, że jest cały przerażony i drżący. W 12 rozdziale w wersecie 19, może 18. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i do głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść tego. Potem tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. To było coś bardzo przerażającego, wiecie, ale trąba towarzyszy temu wielkiemu wydarzeniu, kiedy Bóg zstępuje, kiedy Bóg przychodzi, kiedy Bóg się objawia. Jakbyśmy, czytając Księgę Objawienia, również na to zwrócili uwagę, kiedy Jan, będąc na wyspie Patmos, miał objawienie Jezusa Chrystusa, to również kiedy Pan Jezus objawia się, to temu objawieniu towarzyszy głos jakby trąby. To w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia i w wersecie 10 Jan pisze, w dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny jak trąby, który mówi. I potem zobaczył postać Pana Jezusa Chrystusa. I też kiedy apostoł Jan został zaproszony do nieba, to 4 rozdział, 1 werset, również po raz kolejny ten głos usłyszał. Potem widziałem, a to drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby trąby. Rozmawiającej ze mną rzekł, wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. I został zaproszony i wstąpił i tam zobaczył kogoś, kto siedzi na tronie. Jakby tym faktom związanym z objawianiem się Boga, Jego chwały, Jego wielkości, jest także związana z tymi wydarzeniami trąba i dźwięk trąby, czy jakby trąby takiego głosu. W Księdze Zachariasza w 9 rozdziale również są takie słowa zapisane związane z trąbą. To 14 werset. Ten 9 werset mówi o królu, który ma się objawić, o księciu, który ma przyjść. To też są takie słowa wskazujące na przyjście, na objawienie się Mesjasza, Pana Jezusa Chrystusa. W 14 wersecie Zachariasz pisze w 9 rozdziale, Pan ukaże się nad nimi, jego strzała wyleci jak błyskawica. Wszechmogący Pan zatrąbi na rogu i nadciągnie w huraganach południa. I to jest nawet powiedziane, że to Pan na tym rogu zatrąbi i wtedy On się objawi, wtedy nadciągnie. I chyba dla nas wierzących ludzi najbardziej znany fragment związany z trąbą, 1 do Tesaloniczan, 4 rozdział i 16 werset. Zanim nastąpi powtórne przyjście Pana Jezusa, zanim Kościół, Jego oblubienica Go ujrzy, spotka się z Nim, to co się wydarzy? Głos trąby. Znamy ten fragment, 1 do Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 werset. Bo gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Jego objawienie się jest związane właśnie z trąbą i z dźwiękiem trąby. I trąba zapowiadała, towarzyszyła tym wszystkim wielkim, szczególnym wydarzeniom. Ale kiedy czytamy Boże Słowo też i tak szerzej, to widzimy, że ten głos trąby nie tylko zapowiadał te wielkie, bardzo doniosłe i radosne wydarzenia, jak te święta, czy może to było przerażające, ale też niezwykłe, zapowiedź tego, że Bóg ma objawić się, że Bóg ma stąpić, że ma przyjść. Ale potem już, szczególnie wśród proroków i większych, i mniejszych, pojawia się to sformułowanie związane z trąbą, ale kiedy miało zapowiadać nieszczęścia i klęski. Zniszczenie. Kiedy Jeremiasz miał zapowiadać zniszczenie, to Księga Jeremiasza, 6 rozdział i 1 werset. Uciekajcie, synowie Beniamina z Jeruzalemu, a w Tekoa zatrąbcie na rogu i wystawcie znak na Bet-Karę, gdyż z północy grozi nieszczęście i wielkie zniszczenie. Coś, co miało zapowiadać nieszczęście i zniszczenie, było związane również z trąbieniem na rogu. Znowu dźwięk trąby. Kiedy pojawiają się też zapowiedzi związane z klęskami, z różnymi trudnymi wydarzeniami. Jeremiasz dosyć często używa tego obrazu. 4 rozdział, 5 i 6 werset. Opowiadajcie w Judzie i w Jeruzalemie, ogłaszajcie, trąbcie na rogu po kraju, wołajcie pełnym głosem i mówcie, zbierzcie się, a wejdziemy do miast obronnych. Podnieście chorągwi ku Syjonowi, chrońcie się, nie przestawajcie, bo ja sprowadzam z północy nieszczęście i wielką klęskę. Kiedy Pan sprowadzał nieszczęście i klęskę, to tym ostrzeżeniom, tym zapowiedziom miał również towarzyszyć dźwięk trąby. Kiedy czytamy również proroka, jeszcze może w Jeremiaszu w 4 rozdziale, 19 do 21 wersetu. To też szczególne miejsce. co tutaj czytamy. O, jak mi smutno, wiję się z bólu, o ściany serca mego, moje serce jest zaniepokojone, nie mogę milczeć, bo głos trąby słyszysz, moja duszo, zgiełk wojenny, klęska następuje po klęsce, cały kraj jest spustoszony, znienacka zostały zniszczone moje namioty, w mgnieniu oka moje zasłony, jak długo mam patrzeć na chorągiew, słyszeć głos trąby. To nawet tutaj autor tych słów mówi, że jest zaniepokojone jego serce, bo jego dusza słyszy głos trąby. Głos, który zapowiada klęskę, spustoszenie i zniszczenie. Prorok Amos, jakbyśmy również do niego mogli się odnieść i zobaczyć, to w 3 rozdziale i wersecie 6 również mamy słowa związane z przerażeniem, z lękiem i temu ma też towarzyszyć dźwięk trąby. 3 rozdział i 6 werset. Czyż nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? Wielu proroków, którzy zapowiadali te różnego rodzaju nieszczęścia, tego, co było związane z trwogą, z klęską, oni też byli przyrównywani do trąb. Izajasz, między innymi, 58 rozdział i werset 1. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Prorok Izajasz jest do tego wzywany, aby właśnie użył swojego głosu jak trąby i mógł skierować ostrzeżenie, napomnienie, wezwanie do pokuty do narodu wybranego, do Izraela. Księga też Jeremiasza, w 6 rozdziale i w 17 wersecie również zawiera takie wezwanie. Postawiłem też nad wami stróżów, aby wołali, uważajcie na głos trąby. Lecz oni odpowiedzieli, nie będziemy uważali. Chyba też znany fragment z księdze Ezechiela w 33 rozdziale, tam Bóg mówi o stróżach, że stróże są po to ustanowieni, aby właśnie przy pomocy trąby mogli wysłać wyraźny sygnał do ludu, ich ostrzec przed niebezpieczeństwem. Jeżeli ten stróż wysyła ten sygnał, ktoś usłyszy i zlekceważy go, to jego krew spadnie na głowę tego, który zlekceważył głos trąby. Ale jeżeli stróż będzie świadomy niebezpieczeństwa i zagrożenia i nie wyśle sygnału za pomocą trąby, to krew tych ludzi, którzy zginą, spadnie na głowę tego stróża, który nie użył trąby, który nie wezwał do tego, żeby ludzie mogli coś zrobić ze swoim życiem, ratować się. To 33 rozdział 4-6 wersetu księdze Ozeasza. I w księdze też i Ozeasza, no wiecie, w tych księgach proroków mniejszych tego wezwania związanego z głosem trąby, ostrzeżenia, napomnienia jest naprawdę bardzo wiele. Między innymi no, Ozeasz 8 rozdział 1 werset. Przyłóż trąbę do swoich ust, jak stróż w domu Pana. Złamali bowiem moje przymierze i sprzeniewierzyli się mojemu zakonowi. I dalej, gdybyśmy czytali, to bardzo konkretne zarzuty są wobec ludu wybranego, wobec Izraela. I Bóg, zanim wylewa swój gniew, swoją sprawiedliwość okazuje, to właśnie powołuje tych, którzy mają wznieść swój głos jak trąbę i wysłać sygnał, i zakomunikować. Bóg swoje dzieło wykonuje. On o tym w swoim regulaminie napisał. I tak się dzieje. Wezwanie, aby trąbić. Między innymi też jeszcze w księdze Amosa, 2 rozdział, 2 werset. Rzucę ogień na Moab, aby strawił pałace Keriot i zginie Moab we wrzawie wśród zgiełku przy głosie trąby. Trąba towarzyszy tym wszystkim wydarzeniom, ostrzega, wysyła komunikat. Księga też Joela mówi o tych wydarzeniach i też wzywa drugi rozdział, pierwszy werset. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, krzyczcie na mojej świętej górze. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. Nadchodzi dzień Pana i jest bliski. I to wezwanie jest skierowane, wiecie, nie tylko do jednego proroka Joela. Zatrąbcie na rogu. Krzyczcie na mojej świętej górze. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi. Gdyż nadchodzi dzień Pana i ten dzień Pana jest bliski. Wezwanie, aby użyć trąbki. Aby zostać trębaczem. Aby wzywać ludzi do tego, żeby mogli coś zrobić ze swoim życiem. Bo dzień Pana jest bliski. Czy mógłbym tak, tu jeszcze wiele fragmentów mam wypisanych, ale nie będę już wszystkich już czytał. Myślę, że na tyle widzimy w Bożym Słowie, jak wiele jest wskazań dotyczących głosu trąby i tych wezwań, i tych ostrzeżeń związanych z tym, że Bóg wysyła bardzo wyraźne sygnały, że Bóg zapowiadał i mówi o tym, co będzie się działo. Kiedy czytamy w Bożym Słowie, to powinniśmy, wiecie, ja to dzisiaj mówię wszystkim do siebie samego, dlatego że chcę i siebie samego do tego wezwać i zmotywować, abym, znając Boże Słowo, mógł wysyłać bardzo wyraźny komunikat, przede wszystkim sobie samemu, żebym sobie zatrąbił do ucha. Pan nadchodzi, dzień Pana jest bliski. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Czym ty się zajmujesz? Przy czym jest twoje serce? Czy te wszystkie wydarzenia, które są wokół nas, nie są wyraźnym sygnałem, który Bóg już zapowiedział, który wysyłał, że czas jest szczególny, że przyjście Pana jest bliskie? Abym mógł zatrąbić sam do siebie. Abym mógł wstrząsnąć sam sobą. Ale też wierzę, że jesteśmy, bo to kapłani byli do tego wzywani, aby na tej trąbie zwanej hakorą wysyłać wyraźny sygnał. Znając Boży regulamin, znając Boże Słowo, wysyłać ten sygnał do innych ludzi. Pan nadchodzi, Pan jest blisko. Dzień Pański jest już bardzo blisko nas. Pan Jezus użył kiedyś tego słowa, ale w innym znaczeniu. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, kiedy Pan Jezus mówił w kazaniu na górze o jałmużnie, to też mówił o trąbieniu. Pamiętacie, tak? 6 rozdział Ewangelii Mateusza i werset 2. Pan Jezus powiedział takie słowa: gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. I mamy nie trąbić o tym, że dajemy jałmużnę. Ale wierzę, i ja tak się dzisiaj też czuję, że Boże Słowo mnie wzywa do tego, abym trąbił nie o jałmużnie, ale żebym trąbił o tym, że dzień Pański jest blisko, że Pan Jezus przychodzi. Żebym trąbił samemu sobie, żebym trąbił innym ludziom, z którym mam kontakt. Gdzie jesteś? Co robisz w swoim życiu? Bo Pan nadchodzi. To jest, wierzę, niezwykle ważna prawda. I my dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że Boże Słowo daje nam wyraźne sygnały. Znaki, okoliczności, wydarzenia wskazują na to, że przyjście Pana jest bliskie. My możemy, znając ten regulamin, Boże Słowo, odczytywać, rozumieć te sygnały, które Bóg wysyła. Chciałbym dzisiaj do tego siebie i was, kochani, zachęcić. Zostań takim trębaczem. Trąb, ogłaszaj. Mów, że przychodzi szczególny czas. Bóg daje nam czas teraz, aby się upamiętać, aby zmienić swoje myślenie, aby zmienić swoje życie, aby nawrócić się do Boga, aby porzucić swoje ścieżki, aby przestać zajmować się swoimi sprawami i skoncentrować się na tym, który nadchodzi, na tym, który przychodzi, na Panu Jezusie Chrystusie. Kiedy w Bożym Słowie czytam również o trąbach, czy to Księga Objawienia, chyba no, w tej księdze jest najwięcej fragmentów, które mówią o trąbach. Gdzie tam jest mowa o tym, że aniołowie zagrają na trąbach. Jest 7 trąb, na których zagrają aniołowie. To 8, od 8 do 11 rozdziału w Księdze Objawienia jest mowa o tych trąbach. One zapowiadają szczególnego rodzaju wydarzenia, które będą działy się na ziemi. I tutaj, kiedy w ósmym rozdziale czytamy o tym, o tych 7 trąbach, gdy zdjął 7 pieczęć, nastało w niemilczeniu na około pół godziny i widziałem 7 aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im 7 trąb. 7 trąb pojawiało się już wcześniej. To właśnie 7 kapłanów szło przed skrzynią i trąbiło na tych trąbach, kiedy Izraelici okrążali Jerycho. 7 kapłanów, także z imienia wyznaczonego przez Dawida, trąbiło, kiedy skrzynia przymierza była sprowadzana. Pojawiają się te motywy 7 trąb i 7 kapłanów w Starym Testamencie. Tutaj mamy 7 aniołów i 7 trąb. I one zapowiadają naprawdę dramatyczne wydarzenia, które będą się działy na ziemi. I kiedy w 8 rozdziale, w 13 wersecie czytamy: i spojrzałem i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb 3 aniołów, którzy jeszcze mają trąbić. Zatrąbiło 4, jeszcze ma 3 zatrąbić. Wiecie, i to dla mnie taki bardzo wyraźny sygnał, przesłanie, aby właśnie dzisiaj trąbić. Trąbić sobie, trąbić innym. I mówić: słuchaj, ja dzisiaj tobie trąbię, może dla ciebie to jest nieprzyjemne. Bo kiedy ludzie słyszeli wtedy trąbę, kiedy ja byłem dzieckiem, słyszałem ten sygnał syreny, to było coś, co mnie przerażało. To nie było miłe, to nie było przyjemne. I dzisiaj warto jest potrąbić ludziom, potrąbić sobie, co nie jest przyjemne. Można powiedzieć: słuchaj, ja ci dzisiaj trąbię, ale kiedyś przyjdzie czas, kiedy zatrąbią aniołowie, to naprawdę będzie biada. To już będzie za późno. Kiedy anioł zatrąbi, czy kiedy Pan zatrąbi, to już będzie za późno. A dzisiaj człowiek może zatrąbić. Dzisiaj człowiek może zostać tym, który będzie trąbił i ogłaszał i komunikował to wszystko, co Pan zapowiedział, co Pan wysłał jako jasny komunikat w swoim słowie. Chciałbym, żebyśmy tym obrazem, który na początku przedstawiłem, mogli też się posilać, to znaczy uczmy się regulaminu, poznawajmy to Słowo Boże, abyśmy wiedzieli, jakie Bóg sygnały wysyła, jakie trąby Boże są, aby móc także uczyć tego innych, aby móc tą prawdę przekazywać innym. Trąby Boże mówiły o tych wydarzeniach negatywnych, o takich bardzo przerażających sprawach, które będą się działy na tej ziemi. Bo nie będzie lepiej, ale będzie gorzej. Ale także Boże trąby mówiły i zapowiadały kiedyś te wydarzenia związane z nadejściem Króla, z objęciem panowania, z objawieniem się Bożej chwały. Wiecie, i dla nas także to, wierzę dzisiaj, może być wielką zachętą. Bo Boże Słowo, kiedy mówi o trąbie, to mówi do swojego narodu wybranego, Bóg tak mówi, że ja przyjdę, ja się objawię. Ostatnio gdzieś mi też tam głęboko w serce wpadły słowa, które wypowiedział jeden ze starców, którzy przebywają przed tronem Bożym w niebie, do Jana. Wiecie, te słowa gdzieś tam mi dźwięczą jak ta trąba. On powiedział do Jana: nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy. Wiecie, także to może być bardzo wyraźne zatrąbienie dzisiaj do tych, którzy są Bożą własnością. Nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy. Bo trąba także ogłaszała te niezwykle wzniosłe, podniosłe, pozytywne, dobre i chwalebne momenty. Jezus przychodzi. I ten fakt będzie przerażeniem dla tych, którzy nie są pojednani z Jezusem. ale będzie też tym niezwykle chwalebnym przeżyciem, pełnym radości i podniosłego charakteru dla tych, którzy są własnością i oblubienicą Jezusa Chrystusa. I dzisiaj ten sygnał możemy wysyłać. Możemy wysyłać jako trębacze, jako kapłani, którzy otrzymali wyraźne wytyczne od Boga, aby używać trąby, żeby ten sygnał wysyłać. Wysyłajmy ten sygnał do wierzących ludzi, aby podnieśli głowy, bo Pan nadchodzi. I wysyłajmy ten sygnał do wszystkich innych ludzi, że jak się nie upamiętają, to biada im, bo tak mówi Boże Słowo. Chcę być takim trębaczem i dla siebie, i dla innych. I do tego dzisiaj próbowałem was, może nieumiejętnie, ale zachęcić. Amen. Pomodlimy się. Powstańmy. Drogi łaskawy nasz Panie, dziękuję Ci za Twoje cudowne słowo, które jest tym najlepszym regulaminem tego, jak zachowywać się, jak reagować w tych czasach, w których dzisiaj żyjemy. Dziękuję Ci, Panie, że też widzę, że to, co Ty zapowiedziałeś, to także się dzieje, Panie, i nie może być inaczej, bo nic nie dzieje się bez Twojego planu, bez Twojego zezwolenia, bez Twojego zamierzenia w tym wszystkim, Panie, bez Twojej woli. Dziękuję Ci, Panie, że w Twoim Słowie możemy to też wszystko widzieć, choć nie rozumiemy wszystkiego, choć nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, ale to, co jest nam potrzebne, aby żyć w pokoju, aby mieć pokój w sercu, to w Twoim Słowie możemy odnajdywać. I Panie, dziękuję Ci, że także widzę, i to też było dla mnie takie nowe i odkrywcze, że tak wiele miejsc w Twoim Słowie mówi o trąbie, mówi o trąbieniu, mówi o wysyłaniu wyraźnego sygnału. Ty, Panie, wysyłasz wyraźny sygnał dzisiaj do ludzi. I Panie, modlę się, aby ten sygnał był rozumiany, aby był przyjmowany i aby ten sygnał wywoływał zmiany w życiu ludzi. A Panie, i też modlę się, aby i moje życie mogło być używane przez Ciebie jako tego trębacza, który wysyła ten sygnał, który jest tą Twoją trąbą, tym komunikatem, który Ty wysyłasz do ludzi, aby mogli upamiętać się, aby mogli zmienić swoje życie, aby mogli zacząć szukać imienia Bożego, wzywać tego imienia, szukać oblicza Bożego, aby mogli się upamiętać i nawrócić do Jezusa Chrystusa. Ale także, Panie, abym wysyłał ten sygnał do tych, którzy są Twoją własnością, aby podnieśli swoje głowy, aby mogli z radością oczekiwać Twojego przyjścia i spotkania naszego z Tobą. Niech Twoje słowo także w tym wymiarze trąbienia będzie dzisiaj dla nas, Panie, takim zachęceniem i pobudzeniem i ostrzeżeniem, ale też i tym, co nas zmotywuje do tego, abyśmy nie milczeli, ale wysyłali wyraźny sygnał w świecie, w którym żyjemy. W świecie, który jest w szczególnym momencie, ale świat, który jest przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Do tego Cię, Panie, chciałbym być użyteczny i o to Cię proszę, abyś mnie w tym używał. Proszę to, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Amen.
Chciałem jeszcze ogłosić, że mamy nowy, aktualny numer PS-a. Jest na stronie zborowej ccnz.pl umieszczony. Tam można go odnaleźć, czytać w formie online. On traktuje właśnie o tym, o czym mówimy coraz więcej. Często ostatnio mówimy z tego miejsca, że Pan Jezus powraca. Na dźwięk trąby On powróci. My pracujemy dalej nad kwietniowym numerem, żeby też się ukazał w kwietniu nadchodzący tydzień specyficzny, wielki tydzień. Postarajmy się tak żyć, żeby ten tydzień był wielkim tygodniem również w naszym życiu, żebyśmy nie przynosili ujmy Królestwu Bożemu, ale żeby też to, co mówimy, nasze kontakty z ludźmi, nawet jak jesteśmy ograniczeni, jak się tylko wirtualnie z ludźmi kontaktujemy, żeby to było chlubą dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wielki tydzień, postarajmy się, żeby był wypełniony refleksją nad naszym Panem, żebyśmy mniej wiedzieli o tym wszystkim, co się dzieje, jaka jest sytuacja we wszystkich krajach Europy po kolei, jakie obostrzenia i tak dalej. Niech nas to mniej przejmuje niż to, co mówił Jezus Chrystus, żebyśmy w tym byli ekspertami i żebyśmy to dobrze wiedzieli. Tego wam życzę. W środę się nie spotkamy, ale trwajmy w modlitwie, tak jak też pisałem w mailu do członków naszego zboru. Niech środa będzie takim szczególnym czasem, kiedy normalnie mamy społeczność o 18:30. Łączmy się jako wszyscy z naszego zboru w modlitwie. Trwajmy w tym, wołajmy o siebie wzajemnie, żebyśmy byli mocni, żebyśmy mieli mądrość i prowadzenie Ducha Świętego na co dzień. W piątek mamy spotkanie wirtualne, ponieważ jeszcze nie możemy się spotkać w dużym gronie tutaj w kaplicy, ale o godzinie 18:30 Wielki Piątek nabożeństwo się odbędzie i ono będzie tak, jak i to nabożeństwo, transmitowane online. Będzie można na Facebooku uczestniczyć w nim na żywo, na ile to jest na żywo, i będziemy mieli też czas Wieczerzy Pańskiej. Będziemy w ten sposób wspominać ostatnią wieczerzę naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy był tutaj na ziemi, kiedy przystępował do tej wieczerzy z uczniami w Jerozolimie. Będzie to, wierzę, szczególny czas, czas zadumy, i zachęcamy, żebyście też uczestniczyli z nami w wieczerzy w tej formie, że w domu weźmiecie trochę wina, weźmiecie kawałek chleba. Tak jak pisałem też w wiadomości do was, jeżeli ktoś z was nie ma tej możliwości, żeby zorganizować sobie odrobinę wina czy chleba, ja chętnie w piątek wam przywiozę. Tylko dajcie mi znać, kto by tego potrzebował, to się do was wybiorę, ubiorę jakieś rękawiczki i dostarczę wina tutaj z kaplicy, żebyśmy w ten szczególny dzień też mieli społeczność stołu, chociaż niestety na odległość. W niedzielę, jeżeli rozporządzenia się nie zmienią, prawdopodobnie będzie taka możliwość, żebyśmy w 50 osób spotkali się tutaj w sali, ale o tym będę jeszcze w tygodniu informował, ponieważ sytuacja jest dynamiczna i to wciąż się zmienia i pewnie jakieś nowe informacje na początku tygodnia się pojawią, ale będziemy w kontakcie. Dziękuję wszystkim osobom, które się w tym tygodniu też do mnie odezwały. Dla nas też, nie mając tego fizycznego kontaktu, jest to istotne, żeby usłyszeć parę słów od was, że żyjecie, że trwacie w społeczności z Panem. To nas też buduje.
Puszczenie grzechów mi.
żegnam was słowami, którymi pozdrawiał Paweł, czy żegnał się, czy witał ze zborami różnymi, gdzie życzył po prostu wierzącym, żeby łaska i pokój Boży im towarzyszyły. I tego wam, kochani, życzę, żeby w tym dziwnym, dla niektórych mrocznym czasie, żeby wszystkim nam towarzyszyła łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.